Ortodoksja.
Sława Jezusu Chrystu. Ukazała się absolutnie fundamentalna praca historyka z Torunia, profesora Tomasza Kempy, laureata Nagrody Księcia Konstantego Ostrogskiego. Praca, którą zwykle nazywa się cegłą, bo ona rzeczywiście przypomina w rozmiarze swoim cegłę, a nawet może i bloczek. Liczy 1000 stron. I jest to książka o księciu Konstantym Bazyle Ostrogskim, który żył w latach 1526-1608 i był podstawowym i wielkim obrońcą prawosławia w tamtych czasach. Ja osobiście całą wiedzę o patronie naszej fundacji, księciu Ostrogskim, czerpię z opracowań Tomasza Kempy. Jemu naprawdę należą się słowa uznania i gratulacje za ogromny trud przewertowania wszystkich źródeł dostępnych na dzisiaj, całej korespondencji między możnowładcą a innymi panami Rzeczypospolitej. On sięgnął do około 3000 źródeł. To jest naprawdę wspaniała praca. Tym bardziej chylę czoła, że w sensie robienia tytułów naukowych można powiedzieć, ona nie jest już mu potrzebna, bo napisał ją po uzyskaniu doktora habilitowanego, po uzyskaniu tytułu profesora. Ale on wszedł w tak głęboko w tą epokę, bardzo trudną zresztą dla Rzeczypospolitej, skomplikowaną, kiedy zmieniała się bardzo polityka, że nie ma, moim zdaniem, lepszego znawcy tej epoki. Dzisiaj postanowiłam, że nie tyle będę omawiała książkę, bo proszę Państwa, jak się da 1000 stron omówić w ciągu audycji, ile postaram się przybliżyć dzieje księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego, bardzo bolesne, skomplikowane, które, jak powiedziałam, wiedzę na ten temat czerpię jedynie z opracowań profesora Tomasza Kempy. To tytułem wstępu, ponieważ nawet w ogromnym skrócie przedstawianie tych dziejów trochę zajmuje czasu i miejsca. Przedstawię je w dwóch odcinkach. I tak, dzisiaj wprowadzę w czasy księcia Ostrogskiego. W dziejach Polski i Litwy wiek XVI był pod każdym względem przełomowy. Przyniósł dwie unie, obie w drugiej połowie wieku. Pierwszą państwową, podpisaną w Lublinie w 1569 roku i drugą kościelną, podpisaną w Brześciu w 1596 roku. Obie wprowadzały ziemie ruskie pozostające w Wielkim Księstwie Litewskim, potem w Rzeczypospolitej, w orbitę kultury polskiej i łacińskiej. Książę Konstanty Bazylii Ostrogskim urodził się w 1526 roku i stał się najważniejszą postacią swego czasu, jeśli chodzi o obronę Cerkwi Prawosławnej. Był synem Konstantego Iwanowicza Ostrogskiego, wojewody trockiego. Książę, gdy miał około 5 lat, ojciec zmarł. Hetman Konstanty Iwanowicz wkroczył zdecydowanie do historii Litwy i korony. W 1514 roku pokonał w bitwie pod Orszą wojska moskiewskie mające zdecydowaną przewagę nad dowodzonymi przez niego wojskami litewskimi wspieranymi przez koronę. Miał doskonale opanowane rzemiosło wojenne, zwyciężył w 64 bitwach i tylko w 8 przegrał. Szanował go król Zygmunt Stary. Darzył tego prawosławnego Rusina tak wielkim zaufaniem, że naruszył oficjalny zakaz wznoszenia w Wielkim Księstwie Litewskim cerkwi i pozwolił zwycięzcy spod Orszy wznieść w Wilnie dwie cerkwie, Świętej Trójcy i Świętego Mikołaja. Świętej Trójcy, przypomnę, należy teraz do unitów, a Mikołaja nadal do prawosławnych. Zgodził się na gruntowną przebudowę cerkwi pryczyścińskiej w Wilnie, Borysoglebskiej w Nowogródku, Zamkowej w Ostrogu. Król usłuchał księcia i wydał w 1511 roku przywilej dla cerkwi wzmacniający niezależność cerkiewnego sądownictwa. Ojciec naszego bohatera umierał jako jeden z najbogatszych panów na Litwie. Lekarz królowej Bony, dr Valentino, pisał o śmierci hetmana. Powszechnie opłakiwany, cnotliwy, mężny, fortunny, jego królewska mość szanował go ponad wszystkich, a Rusini uważali go za świętego. Hetman z małżeństwa z Tatianą Holszańską zmarł w 1522 roku, miał syna Ilię, zaś z małżeństwa z Aleksandrą, księżną słucką, córkę Zofii i właśnie Bazylego, cerkiewnosłowiańskim Basilia. Dziś są jego imieniny, a mówię to 14 stycznia. Syna zaczęto nazywać po ojcu Konstantym, jakby chcąc opromienić go sławą ojca, choć sława syna przerosła i chwałę ojca. Wasyl spędzał swoje dzieciństwo z matką w rodowym Turowie, dziś na południu Białorusi. Ilia zmarł wcześnie, zaraz po ślubie z Beatą Kościelecką, nie dożywszy przyjścia na świat jedynej córki Elżbiety, znanej w historii jako Halszka z Ostroga. Chwałę rodu ostrogskich budowali i przodkowie Konstantego Bazylego. Podwaliny pod potęgę rodu kładł w Wilnie w XIV wieku Danie. Jego syn Fiodor, wojewoda łódzki, walczył z krzyżakami pod Grunwaldem i w wojnach husyckich, ale porzucił ten świat i udał się do Ławry Kijowsko-Pieczarskiej. Przyjął mniejsze imię Feodosii. W XVI wieku cerkiew go kanonizowała. Jego relikwie spoczywają w dalszych pieczarach kijowskiej Ławry. A najbliższa rodzina księcia Konstantego Wasyla poślubił jedyną córkę hetmana wielkiego koronnego Jana Tarnowskiego, Zofię. Polsko-ruskie małżeństwa nie należało wtedy do rzadkości. Stał się zięciem największego magnata w koronie, mającego olbrzymie wpływy daleko poza granicami korony i Litwy. Jan Tarnowski był jednak przeciwnikiem króla. Król nie przybył na wesele, które odbyło się w 1553 roku na Zamku Tarnowskim. Wysłał tylko swego posła. Małżonków pobłogosławili księża prawosławnej katolicki. Wesele miało królewską oprawę. Zamojski zapożyczył się nawet u królowej Bony, by je wyprawić. Młodzi przybyli do zamku w Dubnie na Wołyniu, czyli rodowej posiadłości ostrogskich. Urodził się tu ich pierwszy syn, Iwan, później Janusz, bo Iwan przyjął katolicyzm, przyszły Lan Krakowski. Potem przyjdą na świat Konstanty, Elżbieta, Katarzyna i Aleksander. Po porodzie ostatniego syna Zofia zmarła. Miała zaledwie 36 lat. Było to roku pańskiego 1570 dnia 1 lipca, głosi epitafium na jej grobowej tablicy. Od tego czasu książę Konstanty Wasyl będzie tracił najbliższych. Przeżyje go jedynie syn Janusz. Z dzieci najbardziej kochał Katarzynę. We wszystkim przypominała mu matkę. Rosła pozycja księcia Ostrogskiego wśród elity politycznej. Należał do grona najbliższych współpracowników Mikołaja Radziwiłła Czarnego, odgrywającego czołową rolę w polityce Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rośnie też pozycja w hierarchii urzędniczej księstwa. Już jako 32-latek został mianowany wojewodą kijowskim, stając się praktycznie odpowiedzialnym za obronę południowo-wschodniego pogranicza, najpierw Litwy, potem Rzeczypospolitej. Główne dobra księcia Ostrogskiego znajdowały się na Wołyniu. Dla Wołynia i Kijowszczyzny prawosławie stanowiło rdzeń ruskiej kultury. Z Wołynia pochodziła zdecydowana większość ruskich rodów kniaziowskich i magnackich, w których nie zakorzeniło się zbytnio poczucie litewskości. Ostrogski i inni magnaci z Wołynia uważali się za Rusinów. Na drugim miejscu czuli się obywatelami Litwy, potem zaś korony. Nazwę Ruś odnosił Ostrogski, tak jak i inni współcześni mu mieszkańcy Rzeczypospolitej, do ziem ruskich, czyli głównie Wołynia i Kijowszczyzny, wchodzące w skład państwa polsko-litewskiego. Tak tą sytuację określa profesor Tomasz Kępa z Torunia. W drugiej połowie XVI wieku ta świadomość ruskości będzie się zmienić, co spowodowało, że już na początku wieku XVII tak wiele rodów, czy choćby ich przedstawicieli, nie uznawało się już za dziedziców kultury ruskiej. Lata 60. XVI wieku, czyli dekada, w której zawarto Unię Lubelską, to czas dojrzałej aktywności politycznej księcia Ostrogskiego. Wiosną 1564 z tysięcznym orszakiem przybywa książę na Sejm Litewski, i to gdzie? Do Bielska, dziś Podlaskiego. Dwa lata później bierze udział w Sejmie Wileńskim. Na nim zreformowano administrację i sądownictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zaraz potem udaje się na Sejm w Grodnie. Czasy wymagały politycznej dojrzałości i roztropności. Od wschodu rosło zagrożenie ze strony Moskwy. To popychało Litwinów do myśli o zawarciu nowego aktu Unii z koroną. Ale dla litewskich magnatów ścisła Unia oznaczałaby pozbycie się znacznej części swojej władzy, podzielenie się nią ze szlachtą i Polakami. Od południa Tatarzy niemal rok w rok najeżdżali ziemię Ostrogskiego. I to nie żołnierze Moskwy najbardziej zagrażali Wołyniowi i innym ruskim ziemiom w tym czasie, a Tatarzy. Dlatego Ostrogski nie był zwolennikiem wojny z Moskwą. Uważał, że lepiej byłoby, gdyby przy wsparciu Moskwy wystąpić razem przeciw głównemu wrogowi, Bisurmanom, jak wtedy określano, czyli Tatarom. Ale jako posłuszny poddany króla wykonywał jego rozkazy i na przykład w sierpniu 1579 roku napadł z polecenia monarchy na ziemię siewierską, paląc Czernichów i pustosząc okolice. W latach 60. Ostrogski powiększa fortunę. Wtedy umiera jego teść Jan Tarnowski i syn teścia Jan Krzysztof. Większość majątku Tarnowskich przechodzi na Zofię Ostrogską. I nadchodzą czasy Unii Lubelskiej. Jakie stanowisko zajmował Ostrogski wobec procesu zawierania Unii Realnej, czyli Lubelskiej? Od początku obrad, a trwały one około pół roku, Ostrogski starał się godzić sprzeczne stanowiska obu stron, Polaków i Litwinów oraz Rusinów, których część po fiasku negocjacji z Polakami w nocy z 28 na 29 lutego opuściła potajemnie Lublin. Nie wszyscy możni Ruscy wyjechali tej lutowej nocy z Lublina. Ostrogski pozostał, choć nie poparł wyraźnie planów polskich panów, pisze Kępa. Nie zjawił się na umówione spotkanie z Zygmuntem Augustem, polskim monarchą, tłumacząc się słusznie, że nie jest uprawniony do reprezentowania całej litewskiej strony. Następnego dnia nie pojawił się też w Senacie, usprawiedliwiając się, że febra dopadła 6 marca i książę Ostrogski opuścił Lublin jako ostatni z liczących się możnych ruskich. Polscy posłowie i senatorowie, oburzeni ucieczką Litwinów i Rusinów, zaczęli głosować za przyłączeniem Wołynia i Podlasia do korony, co przegłosowano 5 marca, oczywiście 1569 roku. W Lublinie po kilku tygodniach od inkorporacji tych ziem do korony zaczęto namagać się, by król podjął ostre decyzje wobec magnatów i urzędników, którzy Lublin opuścili, tłumacząc swą nieobecność chorobami. Zygmunt August dążył do tego, by Unia została zaprzysiężona. Dlatego wyznaczył ostateczny termin przybycia do Lublina na tych, którzy go opuścili. Możnowładców król przymusił do powrotu i obrad. Niepokornym zaczął odbierać godności. Wojewodzie Wasylowi Tyszkiewiczowi, Kasztelanowi Podlaskiemu, Grzegorzowi Tryźnie, większość możnych wołyńskich i podlaskich podjęło wtedy decyzję o powrocie do Lublina, ale nikt nie chciał być pierwszym. Czekano na krok największych magnatów, w tym Ostrogskiego. Możni zwlekali. Król jeszcze raz przesuwał ostateczny termin ich przyjazdu. 23 maja przybywa Konstanty Ostrogski. Panowie ruscy zgłaszają obawy. Abyśmy tym nie byli poniżani i żeśmy są różnej religii, a zwłaszcza Grekowie. Chcieli bronić po prostu prawosławia i bali się, że w zjednoczonym państwie będą poniżani i uciskani. Słusznie zresztą się bali. Król obiecuje zachować książęce przywileje i prawa cerkwi prawosławnej. Wtedy jako pierwsi składają przysięgę na wierność koronie Ostrogski i Czartoryski, za nimi Korecki i Wiśniowiecki. Magnatom litewskim nie zostało nic innego, jak zaakceptować fakty dokonane. Rozmowy trwały jeszcze kilka tygodni. Wreszcie 1 lipca akt Unii podpisano. Nastąpiła inkorporacja Wołynia, Kijowszczyzny i Podlasia do korony. W 1572 roku umiera Zygmunt August, ostatni z Jagiellonów. Bezkrólewie staje się okresem próby dla Unii Polsko-Litewskiej. Magnaci litewscy omyślili plan odłączenia od korony ziem do niej przyłączonych w Lublinie. Natomiast szlachta i magnateria wołyńska akceptowała łączność z koroną. Po śmierci króla liczyły się przede wszystkim dwa rody – Radziwiłłowie i Ostrogscy. Dlatego ich głos był ważny przy wyborze króla. Do nich więc słano z zagranicy poselstwa, proponując władcę na tron Rzeczypospolitej. Ostatecznie rok po śmierci Zygmunta Augusta wybrano na tron Francuza Henryka Walesego. Jego koronacja odbyła się w lutym 1574 roku. Przybył na nią z dwoma synami. Jeden był ubrany po włosku, drugi po kozacku. Oczywiście przybył z synami książę Ostrogski, a nie król. I przybył też ze swoim chówcem i 5 wielbłądami. Podarował je królowi. Wielbłądy pochodziły z hodowli ostrogskich. Po pół roku nastąpiła głośna ucieczka króla Henryka Walesego do Francji. Historycy nie odnotowali, czy na wielbłądach. I teraz jeszcze powiem o zagrożeniu ze strony Tatarów. Jakie było silne i jak wielką rolę w odpieraniu Tatarów odgrywał Ostrogski. Też jak wiele tracił. Lata 70. XVI wieku to znów pustoszenie Wołynia przez Tatarów, którzy najeżdżali na ziemię Ostrogskiego przez 4 kolejne lata, 1575, 6, 7 i 8. Pierwszy rajd był chyba najgroźniejszy w XVI wieku. Około 80-100 tysięcy Tatarów zabrało w Jasyr 40 tysięcy ludzi, kilkadziesiąt tysięcy bydła i koni. Książę, broniąc granic, nie pojechał nawet na sejm elekcyjny, na którym wybrano na króla Stefana Batorego. W 76 roku Tatarzy próbowali porwać dla okupu jego córkę, Katarzynę, tą ukochaną, oblegając zamek w Dubnie. Napad ten okazał się dla Ostrogskiego fatalny w skutkach. Złupiono lub spalono wtedy jego 6 miast i 243 wsi. W połowie lat 80. wojewoda kijowski znów broni swych ziem przed Tatarami. Ostrogski stał się filarem obrony południowo-wschodnich rubieży Rzeczypospolitej. Odegrał wybitną rolę w walce z najeźdźcami, wykazując się umiejętnościami wojskowymi i dyplomatycznymi. Ówczesny historyk Aleksander Gwadin pisał: był wieku swego wielki obrońca od pogan ruskich i podolskich krain. A poeta Marcin Paszkowski pisał: Konstanty Ostrogski rozumem pogany pędził z Rusi szumem. I dzisiaj zakończę na tym swoje wystąpienie, przedstawiając bardzo pokrótce na podstawie prac profesora Tomasza Kępy, historyka z Torunia, autora monumentalnej pracy o księciu Bazylim Konstantym Ostrogskim, przedstawiam historię rodu książąt i jednocześnie historię XVI wieku, która była bardzo znamienna i burzliwa. Przy następnym spotkaniu opowiem o dokonaniach księcia Konstantego Zelego-Ostrogskiego, już typowych dla cerkwi, o jego Biblii Ostrogskiej, o Akademii Ostrogskiej, założonej oczywiście na Wołyniu, w rodowej siedzibie, i o bardzo trudnym czasie Unii Brzeskiej, o soborze zwołanym przez księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego w Brześciu, równoległym z soborem unijnym. Dziękuję serdecznie za uwagę i do następnego spotkania.
Radio Ortodoksja.